To jest powtórka.
Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki jest w studiu Radia Indeks. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa, panią redaktor, pana redaktora. Nie o dzisiejszym i o pogodzie nie będziemy rozmawiać, bo zawsze rozmawiamy na początku o pogodzie, a dzisiaj nie, będzie inaczej.
A już trochę porozmawialiśmy w takim razie, tak? Ale przechodzimy do rzeczy. Informacja dla słuchaczy, linię telefoniczną otworzymy już za chwilkę, będzie można dzwonić 68 326 9696, i już teraz można też wysyłać maile z pytaniami do prezydenta Zielonej Góry, prezydent@zielonej.pl.
Ja na początek, jeżeli można, odpowiem na pytania sprzed tygodnia, na które
bardzo
nie byliśmy
proszę
w stanie udzielić wtedy odpowiedzi. Pierwsze dotyczyło, czy istnieje szansa dofinansowania do wynajmu mieszkań dla młodych ludzi. No niestety nie, w tej chwili jest brak prawnych możliwości, aby miasto mogło coś takiego zrealizować. Choć mówi się o tym, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dysponował środkami, aby budować mieszkania na wynajem, więc w tym momencie miasto na pewno będzie zainteresowane takim rozwiązaniem, bo chciałbym, żeby były takie mieszkania, zwłaszcza dla młodych ludzi. To pierwsze mieszkanie, żeby ten wynajem nie wiązał się z czymś takim, jak ja miałem, kiedy wynajmowałem jako młody człowiek, że w którymś momencie w środku, że tak powiem, dnia przyjechała pani i powiedziała, że właścicielka mówi, że ona chce spać, bo na weekend przyjechała do Zielonej Góry i chce spać w mieszkaniu, które wynajmowaliśmy. No takie dla mnie to było szokujące. Więc chciałbym, żeby, że tak powiem, były typowe mieszkania, tak jak to jest na całym świecie, że wynajmuję, jeżeli płacę czynsz, to nie właściciel z dnia na dzień nie wpadnie na pomysł, że mnie wyrzuci. Więc na dzień dzisiejszy nie ma czegoś takiego. Wprawdzie tam są też poprawki w Sejmie dotyczące programu, który jest Mieszkanie dla młodych ludzi, aby była większa dopłata dla tych wszystkich, którzy mają co najmniej trójkę dzieci, więc no tak, bardzo młodzi ludzie to raczej trójki dzieci nie mają, ale myślę, że te programy wreszcie się też pojawią, bo my oczywiście budowaliśmy i budujemy mieszkania, natomiast na pewno jest ten problem, że młodzi ludzie no niestety mają zdecydowanie trudniejszy start w dorosłe życie. Te kwestie mieszkaniowe są no dość trudne, bo nie stać młodych ludzi na to, a potem trochę starszych stać na kredyty i wtedy kupują.
Czyli w tej chwili na dofinansowanie nie ma.
Niestety nie ma takiej możliwości. Drugie dotyczyło, kiedy będzie wyremontowana ulica Westerplatte. Oczywiście wiemy, jak jest stan tej ulicy. No to czy fatalny, to jeszcze do końca nie jest fatalny, bo ja miałem okazję być w mieście na północy i nie będę wymieniał z nazwy tego miasta, żeby nie rozdrażniać, to przyznam się szczerze, że tak zawsze wracam do Zielonej Góry, mówię, kurczę, to jednak nie jest u nas tak źle. Oczywiście mamy przygotowany projekt remontu tej drogi. Chcemy oczywiście znaleźć środki zewnętrzne, które posłużą nam do remontu, czyli żeby ktoś nam dofinansował i wtedy będziemy go realizować. Choć ja cały czas waham się, czy nie doprowadzić najpierw jednak do wybudowania trasy aglomeracyjnej, czyli łączącą rondo, które jest przy Dworcowej z Batorego aż do Zjednoczenia, no bo jak zamkniemy Westerplatte, to boję się, że korki w mieście mogą być, że tak powiem, niewspółmiernie duże, bo jednak jest to bardzo ważna arteria komunikacyjna miasta.
I dlatego powinna być właśnie wyremontowana.
I ostatnie, no, na pewno chcemy to zrobić, to nie jest tak. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby to zrealizować. Szukamy środków zewnętrznych, bo jeżeli się pojawią środki zewnętrzne szybciej, no to oczywiście będziemy to robić szybciej. I ostatnie pytanie, niestety, mówię niestety, bo odpowiedź na pewno nie zadowoli tej osoby, która to pytanie składała, dotyczy ulicy Wyspiańskiego i dębów, które są i rosną tam. Te dęby od grudnia 2014 roku są, w związku z tym, że wpłynął taki wniosek z Uniwersytetu Zielonogórskiego, uchwałą Rady Miasta został uznany za pomnik przyrody. W związku z tym od grudnia my, jako miasto, jesteśmy w cudzysłowie we władaniu tych drzew. A dlaczego w cudzysłowie? No bo niestety pomnik przyrody ma to do siebie, że my możemy go tylko i wyłącznie pielęgnować, a nie mamy prawa go przyciąć. Zwłaszcza w ten sposób, jak osoba, która się do nas zwracała z tym pytaniem, sugerowała, że liście spadają mu na działkę i tych liści jest bardzo dużo, około tony. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy cokolwiek zrobili. Jedyne, co możemy, to przycinać to drzewo w celach tak zwanych zdrowotnych. Więc tu jest niestety no, taka dość przykra informacja, bo ta osoba dalej będzie się corocznie zmagać z problemem liści, które z tych dębów będą spadały.
Dziękuję za te odpowiedzi w imieniu swoim i słuchaczy. Panie prezydencie, wczoraj odbyła się debata kandydatów na prezydenta zorganizowana przez Gazetę Lubuską i pan powiedział, i często pan wraca do tego, że głównym celem pana kadencji, jeśli pan wygra, najbliższe wybory prezydenckie będzie kontynuacja połączenia miasta z gminą.
Mam cztery
Jakie
cele,
to są
tak
sprawy,
naprawdę.
Które... A jeśli chodzi o te sprawy związane z połączeniem miasta i gminą, co jeszcze trzeba zrobić w tej kwestii?
Ja myślę, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że zawarliśmy kontrakt pomiędzy mieszkańcami starej i nowej części miasta, który mówił, do czego się zobowiązujemy, co ma być zrealizowane, jak dojdzie do połączenia. I teraz te wszystkie rzeczy punkt po punkcie muszą być zrealizowane tak, aby nikt nie poczuł się oszukany, bo uważam, że to byłoby najgorsze, jeżeli mielibyśmy się zacząć wycofywać z czegoś, co zostało tam zapisane. Część rzeczy dotyczyła tych elementów krótkookresowych, które już wdrożyliśmy, bo mówiliśmy o tańszych biletach MZK i to ma miejsce, o uruchomieniu komunikacji miejskiej do tych miejscowości, do których ona nie dochodziła i to ma miejsce, bo to już wystąpiło, o obniżeniu podatków i to ma miejsce, podatku rolnego i to również zostało obniżone. Natomiast przed nami te wszystkie rzeczy, które są bardzo ważne i bardzo istotne. To jest również, że tak powiem, zintegrowanie wszystkich instytucji, które funkcjonują, bo to dopiero następuje powoli, sukcesywnie. No i oczywiście wszystkie rzeczy inwestycyjne, które obiecaliśmy mieszkańcom, w tej chwili odbywają się
tak
spotkania.
Jak kanalizacja na przykład. Na
kanalizacja w Ochli, w Zatoniu, która dopiero jest na etapie projektowania, dopiero, więc realizacja przed nami. Jak w tej chwili już realizowana w Dżonkowie, w Łężycy i to też będzie jeszcze rozszerzane, bo tam nie wszystkie elementy zostały zawarte. No i cały budżet obywatelski na gminę, który wynosi 18 milionów złotych w tym roku, a tak naprawdę w przeciągu 5 lat to jest 100 milionów złotych i to będzie zrealizowane, więc mieszkańcy w tej chwili podejmują decyzję, na co te pieniądze mają być przeznaczone. Odbywają się spotkania w każdej z miejscowości, każda z sołectw wie, ile ma środków do wydania. Trzeba to wszystko, że tak powiem, też może, że tak powiem, poukładać i zrobić, bo to wcale nie jest takie proste, jakby się wszystkim wydawało. Tych spotkań jest bardzo dużo, no bo jeżeli popatrzymy, że jest 17 miejscowości, co najmniej dwa spotkania w każdej, to jest 34 spotkania, to tak aby podsumować, więc te rzeczy musimy, jeszcze są przed nami, jeszcze musimy je zrealizować i to zapewnialiśmy mieszkańcom gminy, więc oni czekają na realizację. Mówiliśmy o tym, że będzie Rada Dzielnicy, która nie będzie fasadową radą, ale taką, która ma uprawnienia i udało się ten statut przygotować tak, że Rada Dzielnicy decyduje o pewnych elementach i ma na to 100% wpływ, ma tak zwane prawo weta do niektórych decyzji Rady Miasta, więc 15 marca dopiero odbędą się wybory i wybierzemy tą Radę. Później musimy ją oczywiście ukonstytuować, etc. Następnie będą musiały się odbyć wybory sołeckie, bo tak naprawdę tutaj kadencja sołtysów też dobiegła końca i czekamy na te wszystkie elementy, więc co robić jeszcze jest. Tak naprawdę proces integracji będzie następował latami i on, że tak powiem, jest do skończenia. To jest jeden z elementów, o którym chciałem i mówiłem w trakcie trwającej kampanii wyborczej, że nie zapominajmy o tym, bo to jest wielki sukces. Od 2001 roku głośno mówimy o tym, że chcieliśmy połączyć miasto z gminą. Ja to zrealizowałem po 14 latach, bo to zarówno i pan prezydent Istowski, jak i pani prezydent Ronowicz próbowali, ale tylko próbowali. Więc tych elementów, które mam w programie, oczywiście jest więcej, bo chciałbym...
Mówi pan też sporo o tym miliardzie złotych na inwestycje. Oprócz takich dużych inwestycji, które pan zaplanował, jak na przykład dalszy rozwój Parku Naukowo-Technologicznego, pojawiły się też takie, o które nasi słuchacze w tej audycji dopytywali. Chodzi mi o te związane z Zieloną Górą. Chcieli lodowiska, prosili o zagospodarowanie Górki Tatrzańskiej. Co się kryje pod tym hasłem? Zielona Góra.
Bo ja tak naprawdę, jak ktoś zwróci uwagę na swoich materiałach wyborczych, mam puzzle, 4. I każdy z tych puzzli coś oznacza. Jeden to jest integracja, drugi to są środki, które chciałbym, żeby popłynęły do miasta Zielona Góra na inwestycje. I to wszyscy się śmiali, jak mówiliśmy o miliardzie. Mówili, że to taki program jest miliard, rozumie, a miliarda nigdy nie będzie. Teraz się okazuje, że no, to jednak będzie. I to nie tylko elektryczne autobusy, które chcemy kupić i kupimy. To również walka o środki na Zieloną Górę. Mamy bardzo wiele takich właśnie miejsc, które kiedyś były pięknymi parkami, pięknymi miejscami, gdzie można było wypocząć. No, doprowadziliśmy przez tych 70 lat do ich degradacji, więc tak jak udało nam się Wagmostaw odbudować, tak chcielibyśmy również, aby doszło kiedyś do odbudowy funkcji rekreacyjnej Górki Tatrzańskiej. Co rozumiemy poprzez to? Ja chciałbym, żeby po pierwsze rozbudować mini zoo, bo my wybudowaliśmy mini zoo i ponad 100 tysięcy osób w tamtym roku odwiedziło to miejsce, co pokazuje, jakim dużym cieszyło się zainteresowaniem. Chcemy stworzyć całoroczny stok na Górce Tatrzańskiej. Chcemy przywrócić do toru saneczkowego, chcemy przywrócić do letniego toru saneczkowego, wybudować taki, jak jest na Malcie, czyli że są takie wózki, można zjeżdżać. Chcemy, żeby była siłownia na wolnym powietrzu, chcemy, żeby była tam miejsce do minigolfa, chcemy, żeby był oczywiście plac zabaw, chcemy, żeby tam powstał park linowy, chcemy, żeby tam znalazło się również miejsce na lodowisko kryte, bo z tym mamy problem, że mamy dwa lodowiska, ale one niestety nie mają zadaszenia i przy takich warunkach, jak w tym roku były, jedno z nich w ogóle nie miało szansy wystartować, bo po prostu było za ciepło. To ciekawy projekt i myślę, że warto myśleć o tym, żeby docelowo, żeby tam powstała również wieża widokowa, bo przy ładnej pogodzie to naprawdę tam ładnych kilkadziesiąt czy kilka kilometrów od Zielonej Góry widać panoramę, więc warto o to zadbać, żebyśmy mieli takie miejsca, gdzie można pójść wypocząć. Będzie również miejsce do biwakowania, bo to jest ważne. Więc ta Zielona Góra to również parki, które są w mieście. To między innymi Dolina Gęślika, która jest moim zdaniem bardzo ważna z punktu widzenia mieszkańców, którzy tam troszkę wyżej mieszkają, bo tam są i osiedle Zastalowskie, i osiedle KTBS-u, i Rajbudu, i tam coraz więcej się buduje, jeszcze będzie się budowało, to jest troszkę w dole jakby, więc zróbmy tam taki typowy teren rekreacyjny, żeby ci wszyscy ludzie mogli pójść na spacer z dziećmi, nie martwiąc się o to, że będzie tam niebezpiecznie, a w tej chwili nie wygląda to najlepiej, więc to kolejny z takich miejsc, które chcemy. No, budujemy przecież przystań w Zielonej Górze, bo Zielona Góra jest miastem nad rzeką, więc w Krępie
doczekamy
budujemy...
się przystani, tak, słuchacze, też
tak,
to...
Tak, tak, ale przystań kiedyś przed wojną tam w Lasek w Krępie, który był takim też typowym miejscem rekreacji, tam były też lokale gastronomiczne i chcielibyśmy do tego powrócić, park w Zatoniu, naprawdę kilkadziesiąt miejsc w mieście, które chcielibyśmy odnowić, reaktywować.
Wspomniał też pan o tych autobusach elektrycznych. Wczoraj w czasie debaty właśnie tej zorganizowanej w Muzeum Ziemi Lubuskiej pani Danielak powiedziała, że firma Solaris będzie załatwiała tę sprawę. Czy to już wiadomo, czy nie?
No
czy
to była pomyłka? Ja myślę, że przetargu jeszcze nie było. Pani Danielak chyba została wprowadzona przez kogoś w błąd. Cóż, wielu jest chętnych. Przetarg określi, kto wygra. Na dzień dzisiejszy nie jest to określone, więc czas pokaże. Ja oczywiście zawsze chciałbym, żeby to były firmy, które stworzą miejsca pracy w Polsce, a nie gdzieś za granicą, ale to jest chciejstwo.
No i Solaris jest firmą z inkubatora przedsiębiorczości.
Tam między innymi oni współpracują z jedną z firm, która pracuje u nas w inkubatorze, ale to co powiedziałem, warunki przetargu określą to. Ja myślę, że zielonogorzanie chcą, żeby autobusy były po pierwsze sprawne, po drugie nowe, po trzecie klimatyzowane.
Po czwarte tanie.
Ja myślę, że wcale nie mamy wysokich cen, a tak naprawdę wprowadzenie autobusów elektrycznych spowoduje to, że nie będziemy musieli ich podnosić, bo ja często słyszę o podwyżkach cen biletów. Myśmy ostatnio obniżyli te ceny i wcale nie zamierzamy ich podnosić, bo ja pamiętam też o tym, kto skorzysta najczęściej z autobusów. Najczęściej z autobusów korzystają dzieci i młodzież, plus studenci, którzy nagminnie jeżdżą autobusami, plus osoby starsze, więc to są, ja zawsze mówię o nich, troszkę słabsza ta część społeczeństwa i ich nie stać na samochody, tak jak większość radnych, bo oni bardzo często decydują i głosują o cenach biletów, ale nikt z nich prawie autobusem nie jeździ, więc pamiętajmy o tym, kto korzysta z tej komunikacji, dbajmy o nią. Autobusy elektryczne spowodują to również, że będzie mniej spalin, więc na pewno będzie to dobre
rozwiązanie. Czyli znowu zielona góra. A jeszcze wracając do tej debaty, do części nie może merytorycznej, ale retorycznej, właśnie pan wybrał wczoraj taką strategię odpowiadania na kilka pytań naraz. Wylosował pan pytanie, odnosił się pan do odpowiedzi poszczególnych kandydatów.
Bo też część kandydatów jakby no, nie do końca mówiła prawdę, a bardzo często wręcz się z nią rozmijała, więc starałem się prostować pewne informacje, które były nieprawdziwe, bo no cóż, kampania wyborcza ma to do siebie, że często jestem opluwany w odczci wiary, że nic się w Zielonej Górze nie dzieje, że to jest najgorsze miasto na świecie, co jest nieprawdą i jest kłamstwem, ale cóż, to są prawa kampanii, stąd między innymi. I również prostowałem, no bo jeżeli jeden z kandydatów mówi, że miasto nie ma nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to jest w wielkim błędzie, bo pamiętajmy o tym, że to miasto może inicjować, będzie inicjowało i walczy o to, żeby powstała medycyna w Zielonej Górze, o to, żeby powstał szpital dziecięcy w Zielonej Górze, o to, żeby rozbudować hospicjum w Zielonej Górze, bo jest taka potrzeba, o to, żeby budować hostel dla osób niepełnosprawnych, bo nie ma w ogóle takiego budynku i takiego miejsca w Zielonej Górze. To miasto finansuje programy zdrowotne, patrzy szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dla wszystkich dziewcząt, bo to jest ważne, istotne. To również walka z niepłodnością, bo taki program też miasto finansowało, więc miasto ma co robić w tym zakresie. się i w każdej z dziedzinie, więc jeżeli były gdzieś informacje, które no nie do końca były zgodne ze stanem rzeczywistym, jak na przykład mówienie o tym, że w Zielonej Górze są za wysokie podatki, no informuję, że jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców, jeden z ważniejszych podatków, to on jest najniższy ze wszystkich miast wojewódzkich w Polsce i ta różnica to jest około 20% na korzyść Zielonej Góry. Wszędzie jest drożej, więc mówienie o tym, że podatki są elementem, który odstrasza, to jest nieprawdą. Więc starałem się
ryzykował
po prostu...
pan w czasie tej debaty to, że publiczność trochę zaczęła buczeć. Dzisiaj media napisały, że prezydent wkurzył publiczność. Debaty dosłownie tak tu widać było, że to buczenie było inicjowane przez wyborców Rafała Niżurwidy. Niemniej no, roznosiło się później po całej sali.
To często kandydaci do Rady Miasta, bo wielu takich było, no, starali się wyprowadzić, czy wprowadzić taki nerwowy nastrój, co jest niegrzeczne, bo tak naprawdę, jeżeli mam 2 minuty czasu, a 5 osób, czy 4 osoby mówią nieprawdę, a chcę to sprostować i ktoś mi w tym przeszkadza, no to widocznie ma w tym jakiś cel. Ja nigdy nie przekraczałem limitu czasowego i nie uciekam od debat, ale jeżeli 4 osoby mnie atakują, a nie mam prawa w ogóle sprostować czy odpowiedzieć na to, to trochę dziwnie się z tym czuję. Wydaje mi się, że nie
przesadzałem. Zgodził się pan publiczności, broniąc kandydatkę Lepszego Lubuskiego.
Aż mi się szkoda zrobiło.
Którą publiczność wyśmiała, tak?
W którymś momencie też nieładnie się w stosunku do tej kandydatki zachowywali kandydaci na radnych w dużej mierze. Ja rozumiem, że nie każdy ma pełną wiedzę o 100%, ale to mi aż szkoda się zrobiło, bo troszkę peszyło to tą osobę. Widać było, że się bardzo denerwowała. Łatwo jest właśnie usiąść gdzieś za czyimiś plecami i się w ten sposób zachowywać, a gorzej wstać z otwartą przy ubicą i powiedzieć, co się myśli. Takich chętnych nie ma, właśnie takich, co to gdzieś pewnie w szkole, jak byli dziećmi, z za rogu krzyczeli, że ktoś jest głupek, ale z za rogu, żeby nie było wiadomo, kto krzyczy. No to jest troszkę takie, i mi się to bardzo nie podobało. Uważam, że każdy ma prawo się wypowiedzieć i ta pani nie mówiła wcale rzeczy, że tak powiem, które byłyby, nie wiem, jakieś bulwersujące, a to, że ktoś starał się ją speszyć, czy peszyć ją, no to jest nieładne i uważam, że tak być nie powinno. Wszyscy mówimy o tym, że ta debata polityczna w Polsce jest na niskim poziomie, to starajmy się do tego poziomu nie schodzić. Ale niestety, no, niektórym kandydatom na tym chyba zależy, bo mówię, no, jeżeli to są kandydaci do Rady Miasta, którzy przychodzą i przeszkadzają jednemu kandydatowi, no to nie tędy droga. No, ale ja nie uciekam od debat, choć nie są one łatwe.
Za chwilę wracamy do rozmowy z prezydentem Zielonej Góry, Januszem Kubickim. Chwila muzyki i już za chwilkę można dzwonić. 68-326-9696.
To jest powtórka.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Index. Czekamy na telefony. 68-326-9696. Można dzwonić, zadawać pytania prezydentowi miasta. A ja odczytam pytanie mailowe. Nie zdążę. Odbierzemy telefon w takim razie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Panie prezydencie, ja mam takie pytanie. Chodzi o podwyżki dla takich najbiedniejszych ludzi, co najmniej zarabiają. Czy jest taka możliwość, żeby prezydent zabezpieczył jakieś inne podwyżki na 4 lata, a nie, że jak kogoś wybiorą, potem osoba wybrana na 4 lata zapomina, bo już jest wybrana, już nie pamięta o tych najbiedniejszych. I chciałem się jeszcze spytać, czy ma pan pomysł, co zrobić, żeby tą drugą część Polskiej Wełny rozbudować i tam po drugiej stronie, gdzie było kino, też plac stoi pusty, zmobilizować tych inwestorów, żeby coś z tym zrobili, żeby nie straszyło miasta. Dziękuję.
Dziękujemy za to pytanie, złożone z dwóch właściwie. O remont
Polskiej Wełny. O zagospodarowanie terenu, tak, po Polskiej Wełnie, bo niecały jest zagospodarowany.
I o dotrzymanie.
Ja przyznaję się szczerze, że kilkukrotnie rozmawialiśmy, namawialiśmy na dwie rzeczy tych, którzy są właścicielami Polskiej Wełny. Punkt pierwszy, z mojego, no, że tak powiem, doświadczenia bardzo ważny, to żeby wreszcie tam powstał parking wielopoziomowy, bo ten, który jest po prostu fizycznie za mały. Drugi oczywiście zagospodarowanie tej części, która jest niewykorzystana, a tam jeszcze no, jest dość duża. Rozmowy toczą się, oni deklarują, że to zrobią i będzie to zrealizowane, czego sobie bym wszystkim życzył, bo ja przyznaję się, że pewnie tak jak większość zielonogórzan, fokus staram się w sobotę, niedzielę omijać szerokim łukiem, nawet jeżeli coś potrzebuję, bo wiem, że tam nie zaparkuję.
Wszyscy staramy się omijać, ale skąd ci ludzie tam? No, bo jak już pojedziemy, cóż, to pół godziny po parkingu.
Że dlatego też mało kto jeździ. A druga sprawa, jeżeli chodzi o podwyżki, to nie jest tak, że raz na 4 lata, bo wychodzi, że w ostatnich 4 latach to jest drugi raz, kiedy te podwyżki są realizowane. Ja myślę, że nikt nie jest w stanie zabezpieczyć i powiedzieć, co będzie przez 4 lata, bo wiemy, jak wygląda sytuacja. Ona się zmienia czasami jak w kalejdoskopie. Nie zapominajmy o tym, że jest wojna na Ukrainie i wszyscy mówią, że ona może dotknąć nas konsekwencjami, a dotyka konsekwencjami, bo jeżeli ktoś tego nie zauważył, to proszę popatrzeć na rolników, którzy tracą przez to, że nie mają gdzie wysyłać swoich wyrobów, więc ja nie uciekam od tych rozmów i myślę, że tradycja, która się ostatnio zrodziła, iż co roku rozmawiamy na ten temat, będzie kontynuowana, a wręcz przeciwnie, myślę, że jeżeli ktoś teraz wyjdzie i powie, słuchajcie, to ja mam przez 4 lata tam po 2000 zł, to byłoby to takim troszkę dla mnie nieeleganckim zachowaniem, bo byłoby typowym chwytem wyborczym, bo po wyborach można zawsze powiedzieć, że żartowałem, tak? Więc
tak, złamane obietnice biorą się z
obietnic. Ja staram się twardo stąpać po ziemi, zwłaszcza w tym zakresie i robić to, aby budżet miasta był budżetem, który pozwoli sobie na podwyżki, ale również będzie pamiętał o rozwoju miasta. Ja przypomnę również rzecz, która jest w skali całej Polski, bo to nie ja, tylko rząd zamroził płace w budżetówce już od chyba 5 czy 6 lat. Te płace są nieruszane, więc jeżeli płace w budżetówce są nieruszane, my w pewnym sensie jesteśmy również budżetem i idziemy troszkę pod prąd, bo te podwyżki w tamtym roku były i w tym roku też będą realizowane. Generalnie te koszty są w tej chwili na poziomie około 8 milionów złotych rocznie. Tyle będzie nas jako mieszkańców kosztowało to, co się stało, ale uważam, że musimy też o tym pamiętać i walczyć o to, żeby ci, którzy są słabo wynagradzani, a takich w tej sferze budżetowej również jest sporo, jednak mieli szansę dojścia do tej średniej, bo jak się czyta, że średnie wynagrodzenie tam jest 4000 z kawałkiem brutto, to zawsze się zastanawiam, kto tą średnią robi, bo tak niewiele osób znam, które są blisko tej średniej lub ją przekraczają.
Osoby zarządzające.
No ale to jest, mówimy o średniej, tak, więc no ja mam to wyższe wynagrodzenie, ale jestem jeden, a w mieście jest 5000 osób zatrudnionych, więc to się potem tak rozkłada, że za cholerę znowu nie wyjdzie nam średnia w granicach 4000 zł.
Mamy pytanie mailowe. Panie prezydencie, słyszałem, że ma powstać nowa hala lekkoatletyczna przy osiedlu leśnym. Kiedy powstanie i co tam dokładnie
ona
będzie?
Ona już powstaje, jest na etapie zakończenia budowy, ale tak naprawdę myślę, że gdzieś...
Ma być rozbudowana.
Już jest rozbudowana, można pójść zobaczyć.
Nie,
cała hala jest wybudowana od nowa, tam jest, że tak powiem, to był remont, ale ten remont tak naprawdę to była budowa nowej hali. Myślę, że skończymy to gdzieś pod koniec marca, początek kwietnia będzie oddana już do użytku, tak sądzę, więc będzie można ją zobaczyć po raz pierwszy. Chyba będzie największa hala w województwie lekkoatletyczna. Ta, która była niestety albo stety, to już pamiętała czasy pewnie późnego Gierka, późnego Gomułki, wczesnego Gierka, więc no, potrzebowała już remontu. Oczywiście marzy mi się wybudowanie tam również jeszcze hali tenisowej, bo tego w mieście również brakuje. A to wynika z tego, że ludzie coraz częściej garną się do sportu, co oczywiście jest chwalebne, bo
i zdrowe.
Więcej, właśnie.
Kolejne pytanie mailowe, jeszcze przypomnę numer telefonu, jeszcze jeden telefon zdążymy odebrać, 68 326 9696. Pytanie mailowe, jako że pojawiają się pytania o MZK, to ja zapytam, czy jest możliwość, aby autobus linii 12 jeździł w niedzielę też przed południem? Pytam, ponieważ przy ulicy Elektronowej jest wtedy najwięcej ludzi ze względu na giełdę, a ten autobus pozwoliłby najszybciej dostać się do centrum.
I oczywiście pani dyrektor na pewno odpowie na to pytanie. Ja generalnie nie znam autobusu linii numer 12, więc tak jak to mamy w zwyczaju,
za tydzień...
Wydaje
się, że właśnie koło giełdy przejeżdża.
Nie, no to na pewno, jeżeli taka jest informacja, natomiast przyznam się szczerze, nigdy tym autobusem o takim numerze nie jechałem, więc ciężko mi się odnieść do takiego pytania, więc...
Tydzień, a jeszcze odbierzemy jeden telefon. Halo, dzień dobry, słuchamy pytania.
Dzień dobry, ja mieszkam na Winiarni. Mam takie pytanie, dlaczego tam deweloper zajmuje wszystkie miejsca parkingowe bez budżetu, a miasto na to przymyka oko? Jeśli pytamy o miejsca, to urzędnicy odpowiadają, że miejsca parkingowe są wolne, ale na 1 maja. Więc to jest takie trochę dziwne, bo tych miejsc tam też nie ma. To co, mamy parkować pod Tesco, bo tam są wolne miejsca parkingowe? Także miasto dziwne odpowiedzi daje. Dziękuję.
Dziękujemy za pytanie.
Ja myślę, że miasto nie daje odpowiedzi takich, że może pan tam zaparkować, tylko wskazuje, gdzie jeszcze jest parking, bo cała zabawa polega na tym, że określoną ilość miejsc parkingowych deweloper miał obowiązek wybudować i on te miejsca wybudował. Tam trwa dalej budowa, w związku z tym przy okazji budowy niestety nie wszystko, że tak powiem, wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale to jest chyba normalne na każdym osiedlu, jak trwa budowa. Cóż, no ilość samochodów cały czas rośnie. My w tej chwili każdemu deweloperowi, jak buduje, stawiamy dość wysokie wymagania, jeżeli chodzi o ilość miejsc, które mają być zbilansowane. ale wydaje mi się, że za chwilę będziemy już dochodzili do tego etapu, że niestety trzeba liczyć więcej niż dwa samochody na jedno mieszkanie. Czyli że
już
tyle.
Już musiał... zaczynać ten etap, tak?
Jest. No, coraz częściej, bo w tej chwili tam ta norma, jak mnie pani się myli, jest chyba 1,5 miejsca na jedno mieszkanie i ona przestaje wystarczać. Więc to pokazuje, jak oczywiście bogacimy się, jeżeli chodzi o społeczeństwo, bo mamy coraz więcej samochodów i jak ważne jest myślenie o miejscach parkingowych. Tam też trwa budowa i ona też na pewno troszkę przeszkadza w normalnym życiu. Ja wierzę w to, że niedługo to całe osiedle będzie zbudowane i wtedy ten bilans będziemy mogli gotowi pokazać. Natomiast informacja z urzędu była też taka, gdzie są jeszcze obok parkingi. Cóż, ja też kiedyś mieszkałem na osiedlu i pamiętam, że jak wracałem do domu koło godziny 9-10 wieczorem, to zajmowało mi ładnych 15 minut, zanim znalazłem jakiekolwiek miejsce, a niestety albo stety, czego się oczywiście przyznaję, często zdarzało mi się, że to było miejsce na trawie, więc nie przeznaczone do parkowania, ale innego wyjścia nie miałem.
Nie zdążymy już odebrać telefonu, chociaż cały czas dzwoni. Zapraszam za tydzień o godzinie 12.30. Będziemy znowu gościć prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego. Dziękuję panu.
Dziękuję serdecznie wszystkim państwu za dzisiejsze spotkanie.
I do usłyszenia.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.zielonej.pl/prezydent.